Poranny gość Radia Rodzina.
A w naszym studiu jest już ksiądz Rafał Kowalski i jego goście.
Magdalena Piasecka, radna sejmiku województwa dolnośląskiego i zarazem kandydatka na radną tegoż sejmiku z list Koalicji Obywatelskiej. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Dariusz Piwoński, radny Rady Miasta Wrocławia, także kandydat do Rady Miejskiej w najbliższych wyborach samorządowych Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu, szczęść Boże.
Rafał Dutkiewicz poparł wczoraj Izabelę Bodnar w wyborach na prezydenta miasta Wrocławia. Ten głos Rafała Dutkiewicza coś waży we Wrocławiu? Jak Państwo uważacie, Pani Magdaleno?
W mojej ocenie tak. No jednak były prezydent, który lat 16 rządził Wrocławiem, oficjalnie popiera kandydatkę na prezydenta, bez wątpienia ma znaczenie. Zatem zobaczymy, co wydarzy się już 7 kwietnia, jak wybiorą wrocławianie. Natomiast uważam, że tak, waży sporo.
Szanowni Państwo, to pokazuje tylko jedną rzecz, w jakim stanie jest obecnie miasto Wrocław i to, że były prezydent Rafał Dutkiewicz, który tutaj rządził przez kilka kadencji we Wrocławiu, jeszcze 5 lat temu ochoczo przekazywał klucz do miasta Wrocławia prezydentowi Sutrykowi, a już po 5,5-letniej kadencji we Wrocławiu tak naprawdę, w cudzysłowie mówiąc, ten klucz odbiera i przekazuje jakby no swoje poparcie we Wrocławiu zupełnie komuś innemu. Choć też w moim przekonaniu to też dość dużo ryzykuje tak naprawdę robiąc to, bo tak naprawdę jeśli rzeczywiście poparcie pani poseł Izabery Bodnar będzie wynosiło tak jak w sondażach 10-12%, no to i ten głos za wiele nie zaważy, to też jakby dość duży autorytet Rafała Dutkiewicza w mieście Wrocławiu, no też pokaże, czy rzeczywiście jeśli jeszcze jako ten były polityk tutaj cokolwiek pokazuje, a ja przy okazji powiem, że jest też kandydat Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Kasztelowicz i akurat tutaj też namawiam do tego, żeby też zwrócić uwagę.
Tak, ale Rafał Dutkiewicz, Łukasza Kasztelowicza nie poparł, więc może o Łukaszu Kasztelowiczu porozmawiamy trochę później, natomiast zastanawiam się, czy w ogóle ten głos dotrze do Wrocławia, dlatego że jak się obserwuje waszą kampanię wyborczą, to tak jakby jej nie było, to znaczy wy chcecie z ludźmi rozmawiać o korkach, o czystym powietrzu, o dziurawych jezdniach, natomiast ludzi interesuje przeszukanie w domu ministra Ziobry, legalne albo nielegalne przejmowanie prokuratury. Też macie takie wrażenie, że właściwie ludzie się nie interesują tym, z czym do nich wychodzicie?
Ale panie redaktorze, czy ma pan na myśli to, że na przykład na plakatach Prawa i Sprawiedliwości, logotyp Prawa i Sprawiedliwości jest tak malutki, że trudno dostrzec, czyj to jest kandydat, bo jednak opozycyjna część kandydatów wychodzi do ludzi, rozmawia. Zgadzam się, że kwestie ogólnopolskie zawsze będą interesować wyborców, natomiast te wybory samorządowe są jednak ważniejsze, bo dotykają każdego z nas. To tutaj decyduje się, gdzie ma powstać szkoła, gdzie mają powstać żłobki, jakie drogi będą remontowane. Zatem dotyczą naszego życia, naszych małych ojczyzn i one są naprawdę szalenie istotne. To, że interesujemy się polityką ogólnokrajową, to słuszne. Natomiast uważam, że jednak wyborcy również ten akcent kładą na wybory samorządowe i interesują się kandydatami.
Panie Darku, ukrywa pan swój szyld Prawa i Sprawiedliwości?
Ja, panie redaktorze, akurat chyba jako jedyny tutaj prowadzący dość intensywną kampanię we Wrocławiu, jako już radny obecnej kadencji, tego szyldu nie ukrywam.
Pan się nawet z Mirosławą Stachowiak-Różecką.
Jako pierwszy tą kampanię rozpocząłem, kompletnie tego szyldu się nie wstydzę, bo jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości od 16 lat i uważam, że są dość złe ruchy, akurat też tak już jako bardziej politolog też odpowiem, złe ruchy do elektoratu, bo tego nie należy ukrywać, bo albo jest się członkiem danej partii i się ją reprezentuje i się jej nie wstydzi, albo gdzieś się ucieka z tym szyldem, co uważam też wyborcy widzą, bo naprawdę spotykając się z ludźmi, a ja z ludźmi na ulicy rozmawiam i prowadzę kampanię i tą na ulicy rozmawiając z ludźmi i tą kampanię door to door, zszedłem nawet jeszcze niżej jakby książkowo prowadząc tą kampanię i rozmawiam z ludźmi i ludzie mnie też znają. No uważam, że nie powinno się w ten sposób kampanii prowadzić. Wyjść do ludzi rozmawiając i też przedstawiać swój szyld, bo dobrze wiemy, że też przy tej ordynacji Donta we Wrocławiu, no ten szyld też no, sporo znaczy, też dzięki temu szyldowi te mandaty się zdobywa, więc uważam, że naprawdę warto przedstawiać i pokazywać, które jakby też ugrupowanie tutaj we Wrocławiu się reprezentuje.
No dobrze, a zdarzało wam się tak, że dawaliście komuś lotkę i ktoś powiedział, pani z Koalicji Obywatelskiej, nie będę z panią rozmawiał, pan z PiSu, w ogóle nie mamy o czym gadać.
Ależ oczywiście i to jest naturalna kolej rzeczy. Są wyborcy, którzy wierzą w Prawo i Sprawiedliwość, są wyborcy, którzy wierzą w Koalicję Obywatelską i należy szanować jedną i drugą stronę. Natomiast ja spotykam się z wieloma sympatycznymi akcentami, a przede wszystkim chyba największym zadowoleniem jest to, że wyborca dostaje tą ulotkę, czy rozmawia o programie z kandydatem. Oni są bardzo często zdziwieni, że to kandydat jest na tej ulicy, chce prowadzić rozmowy, rozmawia z mieszkańcami, zatem jest to szalenie miłe i dziękuję za te słowa. Oprócz tego dopytują o program. Jednak mam wrażenie, że mieszkańcy są szalenie świadomi i oprócz wzięcia tej ulotki chcą wiedzieć, co dokładnie, czy jakie plany mam na sejmik województwa dolnośląskiego, co chciałabym zmienić. I to jest szalenie, szalenie istotne i za takie głosy bardzo serdecznie dziękuję.
To ja, panie redaktorze, bardzo podobnie, bo też oprócz tego, że mieszkańcy Wrocławia na bieżąco też zgłaszają swoje problemy, gdzie ten przeprowadzić, czy remont ulicy, czy co się dzieje w danym przedszkolu, szkole i bieżące jakby te problemy z danych osiedli, to jedna kwestia, ale też właśnie jest grupa takich ludzi, że rzeczywiście nie popiera danego ugrupowania, w moim przypadku Prawa i Sprawiedliwości, choć ze mną też rozmawia na te wrocławskie tematy i też jest od tego właśnie ta kampania samorządowa, ale to się oczywiście zdarza. Też są pytania o to, dlaczego jestem na tym drugim miejscu na liście Prawa
i Sprawiedliwości. Tak, bo tam mamy lider listy na drugim miejscu.
Mimo mojej aktywności.
To jak to jest, że lider jest na drugim miejscu, proszę powiedzieć?
Zachęcam do tego, a to już akurat nie moja decyzja, tylko decyzja władz Prawa i Sprawiedliwości, bo uważam, że akurat aktywnym tutaj i członkiem Prawa i Sprawiedliwości i naprawdę i radnym, bo nie byłem radnym jakimś takim oczywiście w opozycji, ale wiele spraw udało się załatwić. Punkt obsługi mieszkańca, autobusy elektryczne we Wrocławiu. Naprawdę wychodziłem naprzeciw i liczę na to, że akurat mieszkańcy Gądowa, Kozanowa, Pilczyc to dostrzegą, bo zawsze też otwarty byłem, czy na rodziców, gdzie zamykali przedszkole na Gądowie. Więc uważam, że dostrzegą mimo tego drugiego miejsca na liście.
Ja mam też, przepraszam, wrażenie właśnie, że bardziej w tych wyborach głosuje się na daną osobę. I ta dana osoba ze swoim programem musi przekonać do siebie wyborców.
No może także dlatego ukrywają te szyldy. Pani miała do nich żal o to.
To znaczy jest to dla mnie poniekąd dziwne, bo tutaj kolega wspomniał, że jednak nie ma czego się wstydzić, jeżeli ktoś jest członkiem czy to Prawa Sprawiedliwości, czy Koalicji Obywatelskiej, czy właśnie Trzeciej Drogi. No naturalną koleją rzeczy jest, aby ten szyld eksponować. Zatem nie rozumiem niektórych właśnie posunięć, gdzie ten szyld gdzieś się tam chowa, tak aby być może wprowadzić wyborców w błąd. Też proszę pamiętać, no nie każdy interesuje się tak żywo polityką jak my, ale uważam, że wyborca powinien wiedzieć i na kogo oddaje głos i na jaką formę polityczną, bo jest to kluczowe.
No dobrze, wspomniał pan Łukasza Kasztelowicza. On, właściwie nie tylko on, ale większość z waszych kandydatów w kampanii samorządowej opiera się na takiej tezie, że Wrocławiem rządzi układ od 30 lat, który już jest znudzony tym Wrocławiem, który już nie ma pomysłu. Pani Magdaleno, pani się czuje częścią tego układu? No pani była wiceprezydentką Wrocławia za czasów Rafała Dudkiewicza, więc czy czuje się pani znudzona Wrocławiem?
Bardzo nie lubię słowa układ i również nigdy nie czułam się częścią tegoż układu. Owszem, moją karierę zawodową zaczynałam 20 lat temu i zawsze pracowałam na rzecz miasta. Tak, miałam przyjemność być wiceprezydentem Wrocławia za rządów pana Rafała Dudkiewicza. Natomiast to, co się wydarzyło wczoraj, chyba ewidentnie pokazuje, jeżeli idziemy w tezę, którą pan redaktor przedstawił, no ten układ został zburzony, bo jednak były prezydent Wrocławia opowiedział się zupełnie za innym kandydatem. Ja wiem, że błądzenie jest rzeczą ludzką. Pan prezydent już raz przeprosił za pana prezydenta Sutryka, zatem chyba nie mamy tutaj mowy o jakimkolwiek układzie.
No właśnie, Rafał Dudkiewicz chyba zburzył wam tą narrację, którą budowaliście tak skrzętnie.
Panie redaktorze, ja uważam, że jednak przez te ostatnie 30 lat byli prezydenci namaszczali kolejnych prezydentów, co tak jakby pokazuje no, utwardzenie tego, no, tego, może to złe słowo układ, bo tak wolałbym nie nazywać czegoś takiego, ale rzeczywiście tej grupy ludzi, którzy we Wrocławiu rządzą. Ja uważam, że oni są trochę zużyci i tego pomysłu na Wrocław nie mają. Uważam, że potrzeba nowego, świeżego lidera we Wrocławiu, bo trochę zaczynamy odstawać od takich miast jak Kraków, Poznań czy Katowice, jak się
Ale idzie. Chce pan poprzeć Izabelę Bodnar teraz? Czy...
Nie, niekoniecznie, panie redaktorze. Mamy własnego kandydata Łukasza Kasztelowicza, który też z programem do Wrocławian wyszedł, też stał na ulicy, razem ze mną również stał na ulicy i zachęcał do oddania głosu, co też pokazuje pokorę tego kandydata i tak naprawdę nowy świeży pomysł na Wrocław, bo tego też brakuje, czy problemy komunikacyjne. Ja uważam, że naprawdę no, w tych wyborach one są dość specyficzne też uważam, bo to są wybory wybory po wyborach, ale tak naprawdę ważniejsze jest to właśnie, tacy ludzie też jak pani Magdalena, która też wychodzi do wyborców, rozmawia, to są wybory samorządowe i te jakby problemy ogólnopolskie odstawiam trochę na bok, a zająłby się rzeczywistymi, realnymi programami mieszkańców, którzy na ulicy coś widzą i chcą rzeczywiście zmienić.
No dobrze, mówić o tym, żeby te problemy ogólnopolskie i te szyldy zostawić i zacząć działać na rzecz mieszkańców, no to takim jednym z elementów, o który chciałem was zapytać, to jest bilet aglomeracyjny. Wydawać by się mogło, że wszyscy tego biletu aglomeracyjnego chcą. Koalicja Obywatelska go obiecuje, jakkolwiek go nazwiemy, czy bilet jednodniowy, radni PiSu go obiecują, że od razu go wprowadzą, radni Jacka Sutryka mówią, że oni już mają pieniądze i są gotowi od jutra go wprowadzać, a tego biletu nie ma. No to jak? Przepraszam bardzo, gdzie jest problem?
Przede wszystkim bilet był do roku 2019 i nie mogę zrozumieć, dlaczego nagle zniknął. A zniknął dlatego, że dwóch panów, czyli prezydent Wrocławia i marszałek województwa, nie potrafią porozumieć się w kwestii wspólnego biletu na kolej oraz na transport publiczny. W mojej ocenie można bardzo szybko to przywrócić. Zresztą deklaruje prezydent Sutek, że te pieniądze już są. Usiąść, porozmawiać i podpisać umowę. Ja podkreślę to po raz kolejny. Mam wrażenie, że gdyby kobiety zarządzały województwem i miastem, ta umowa byłaby dawno już podpisana, więc ja nie rozumiem. Jeżeli mieliśmy pewien model i pewną praktykę, która funkcjonowała od lat, dodam, bo to nie jest nowy pomysł, który się pojawił. Ten bilet po prostu istniał. Należało go teraz zweryfikować i przeliczyć pieniądze, które winno dać miasto i winno dać województwo i nagle panowie po prostu dochodzą do tego, że jest pad, zaczynają wymieniać się umowami, pojawia się jakaś taka medialna burza i przez wiele, tak naprawdę już lat, nie mogą dojść do porozumienia. A co się dzieje? No jest to z niekorzyścią dla mieszkańców, bo to na tym konflikcie, a wydaje mi się, że ten konflikt jest jedynie konfliktem personalnym i ambicjonalnym, cierpią mieszkańcy. I ja sobie zadaję pytanie, dlaczego? Dlaczego gotujecie nam taki los?
No, to zgadzam się, bo z niektórych dzielnic Wrocławia, nie wiem, jak Pracze, jak Kuźniki, czasem do centrum miasta, znaczy nie czasem, zawsze, łatwiej dojechać koleją niż autobusem.
Ale proszę zobaczyć, o jakim tutaj poziomie hipokryzji mówimy. Cały czas zachęcamy do tego, aby przesiadać się na kolej, że kolej ma się stać naturalną alternatywą dla transportu kołowego. I co robimy? Odbieramy jedno z narzędzi, aby przekonać mieszkańców do tego, by przesiedli się z samochodu do kolei. Więc jeżeli my tak będziemy prowadzić politykę i tak budować tą narrację, no do niczego dobrego nie dojdzie.
No to pokazuje tylko, że tak naprawdę brakuje u naszych władz i tych tutaj we Wrocławiu prezydenta Sutryka, no tak naprawdę dojścia do porozumienia, bo rzeczywiście tak jak tutaj pani Magdalena Piasecka powiedziała, ten bilet był, więc też ja nie za bardzo rozumiem, dlaczego jakieś, nie wiem, czy ambicje, czy jakieś honorowe podejście tutaj władz Wrocławia, władz województwa, bo uważam, że naprawdę dwie osoby powinny razem do stołu usiąść, a jeśli obydwie nie potrafią razem do sobie usiąść, to niech wyznaczą swoich pełnomocników czy osoby, które rzeczywiście powinny rozwiązywać problemy mieszkańców, a tą korzyścią był ten bilet aglomeracyjny, każdy go popierał, więc naprawdę zachęcamy też tak już nawet na antenie, bo to też warto powiedzieć, żeby dwóch panów usiadła, jak nie oni, no to żeby przedstawiciele tych władz usiedli do stołu konsultacyjnie, doprowadzili do tego, żeby ten bilet z powrotem wrócił.
Jestem pod wrażeniem, jak jednym głosem mogą mówić ludzie z Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. To może
są
jakąś...
czasami kwestie, które są ponad podziałami politycznymi, a zwłaszcza takie, które dotyczą dobra mieszkańców. Zatem nie wyobrażam sobie, żeby kolega miał odmienne zdanie od mojego, akurat w kwestii dotyczącej biletu aglomeracyjnego.
A kolega nie wyobraża sobie, że pani miała odmienne zdanie
że
od
tak,
kolegi.
Bo to są też wybory samorządowe i sprawy samorządowe, które na bieżąco powinny być realizowane, dotyczą jakby najbliższych potrzeb mieszkańców. I uważam, że akurat ponad ugrupowaniami jakimkolwiek politycznymi takie sprawy powinny być rozwiązywane.
No, doświadczenie też podpowiada, że ludzie się trochę jednak mimo wszystko mniej interesują tymi wyborami samorządowymi. I o tym też świadczy frekwencja, którą mieliśmy w poprzednich latach. Niektórzy jeszcze dzisiaj tłumaczą to tym, że zamieszanie wokół prezydenta Wrocławia z ramienia Koalicji Obywatelskiej może sprawić, że wyborcy tej partii zdezorientowani pozostaną w domach. Nie boicie się tego, że ta frekwencja będzie bardzo mała? Podobno ta mniejsza frekwencja preferuje Prawo i Sprawiedliwość. Jak zachęcicie Wrocławian do tego, żeby jednak poszli na te wybory?
Wydaje mi się, że mieszkańcy Wrocławia są na tyle świadomi, że jednak pójdą na wybory i wybiorą tego kandydata, który jest zgodny z ich przekonaniami. Natomiast owszem, poczekajmy, co się wydarzy 7 kwietnia, zwłaszcza jakiego kandydata na prezydenta wybiorą. Być może niektórzy wyborcy po prostu nie skreślą nikogo obok nazwiska prezydenta, co jest błędem, bo uważam, że należy oddać ważny głos, ale zachęcamy serdecznie do tego, by pójść na wybory, wybrać zgodnie z własnymi przekonaniami, poglądami i dokonać właściwego wyboru.
No to pokazuje, panie redaktorze, też to co pan podał, te dane o tej frekwencji, że tak naprawdę Polacy głosują dość bardziej emocjonalnie niż racjonalnie. Te wybory parlamentarne rzeczywiście dużo większe wzbudzały emocje niż te wybory samorządowe, choć uważam, że są nie mniej ważne niż te wybory parlamentarne. I zachęcam tutaj też na antenie, żeby mieszkańcy Wrocławia na te wybory poszli, zagłosowali, przeczytali, też się wczytali w programy tych kandydatów na radnych i na prezydentów i potem też ich rozliczali, bo trzeba też jasno powiedzieć, że to, co się w materiał wyborczy wpisuje, powinno się z uczciwością wpisać i też realizować i zabiegać, bo za to pozyskuje się dietę z podatków mieszkańców Wrocławia i o te sprawy bieżące z tych właśnie osiedli, z których zostało się wybranych, czy z całości Wrocławia, o to zabiegać. Więc jeszcze raz zachęcam, żeby 7 kwietnia jednak na te wybory pójść, mimo że pan redaktor powiedział, że niższa frekwencja sprzyja Prawu i Sprawiedliwości. Uważam, że tak czy tak ważniejszy jest głos ludzi, żeby rzeczywiście poszli i oddali i uczestniczyli w tych wyborach.
Mówi pan o tych programach. Ja przejrzałem dosyć sporo programów różnych kandydatów. Nie zauważyłem tam, a przynajmniej mi się jakoś nie wpadło mi w oko, zapowiedź wprowadzenia we Wrocławiu strefy czystego transportu. I czasem są takie sytuacje, że nikt o tym nie mówi, bo wiemy, że to jest temat drażliwy. Potem po wyborach nagle jest wrzutka i okazuje się, że z centrum miasta zostaną wyrzucone samochody, nie będzie można do tego centrum samochodami wjeżdżać, albo mogą to być samochody, nie wiem, za kilkaset tysięcy, które spełniają te bardzo wyśrubowane normy, pomimo tego, że często są to SUV-y z silnikami 5.0. No ale pomijam już ten szczegół. Jakie jest wasze podejście do tej strefy czystego transportu? Wrocław powinien ją mieć, czy nie powinien jej mieć?
Przede wszystkim powinna odbyć się szeroka debata, bo uważam, że wprowadzając jakiekolwiek restrykcje wjazdu samochodów do ścisłego centrum, powinniśmy poprzedzić debatą społeczną, czyli usiąść, porozmawiać z mieszkańcami, przede wszystkim zapoznać ich z tematem, a druga sprawa, to często mieszkańcy proponują dobre rozwiązania. Zatem daleka jestem od tego, by po wyborach właśnie robić to w postaci wrzutki i uchwały Rady Miejskiej, tylko wcześniej zorganizować debaty, przegadać temat, ustalić plan działania i zastanowić się, czy we Wrocławiu powinna być strefa, czy też nie powinna być. Jeżeli tak, to jaki obręb miasta powinna obejmować i co powinno wjeżdżać do centrum miasta. Wydaje mi się, że jesteśmy w przededniu takiej decyzji, natomiast nie wyobrażam sobie tego, aby wprowadzenie strefy czystego transportu odbyło się bez szeroko zakrojonej debaty publicznej z użyciem mieszkańców, organizacji pozarządowych i wszystkich osób zainteresowanych tym tematem.
Ja uważam, że ta strefa czystego powietrza to jest dość piękne hasło. Tak naprawdę to realnie nie wpływa na to, no jak czyste jest powietrze w Polsce czy we Wrocławiu, bo uważam, że jak wyłączymy daną część miasta, żeby rzeczywiście te samochody spalinowe nie wjeżdżały, co tutaj też trzeba mieć na uwadze i z szacunkiem podchodzić do tych osób, które mają gorsze marki samochodów, które również spalają, bo co, w tej chwili mają sprzedać samochód i nie wjeżdżać do tego centrum, no to też byłoby, uważam, że dość niestosowne wobec osób, że ktoś, kto ma dość dużo lepszy samochód czy elektryczny samochód, to może wjeżdżać, a ktoś inny nie może do tego centrum wjeżdżać. Nie to wpływa na jakość powietrza we Wrocławiu. Uważam, że większe rozwiązania komunikacyjne by miały większy wpływ, żeby rzeczywiście ludzie zostawiali samochód w mieszkaniu i poruszali się komunikacją miejską, a nie wyłączenie tylko tej jednej pojedynczej strefy.
To znaczy ja tutaj pozwolę sobie wtrącić, to ma wpływ bez wątpienia i smog transportowy istnieje, istnieć będzie i będzie tego coraz więcej, natomiast musimy zastanowić się, jak go rozwiązać. A druga sprawa, oferta transportu publicznego powinna być tak atrakcyjna, że mieszkańcy po prostu sami zaczną zostawiać te samochody i wtedy jakby automatycznie ta strefa czystego transportu nam się wykreuje. Zatem ja byłabym za tym, aby inwestować i wprowadzać takie rozwiązanie połączone z koleją, aby ten transport publiczny był na takim poziomie, że naprawdę mieszkaniec sam będzie decydował o tym, że jednak wolę zostawić ten samochód na rogatkach miasta i poruszać się po Wrocławiu. Mam nadzieję, że to nie jest pieśń przyszłości, tylko rzecz, którą można absolutnie zrealizować już niebawem.
To jest właściwie coś, co uratowało naprawdę duże europejskie miasta, te parkingi park and ride na rogatkach miasta i rzeczywiście.
Ale to są europejskie standardy. Publiczne. Uważam, że Wrocław powinien właśnie gonić te europejskie europejskie standardy. Natomiast ja bardzo nie lubię, kiedy ważne kwestie społeczne są wprowadzane właśnie jako wrzutki, które budzą wiele emocji i zrozumiałych emocji, bo ja absolutnie szanuję kierowców, którzy właśnie nie stać ich na wymianę samochodu, na samochód elektryczny, którzy zaraz podniosą rwesty, że jednak no, co mam z tym samochodem zrobić. Natomiast jeżeli nie dajemy im alternatywy, czyli tej doskonałej komunikacji publicznej, no to w jaki sposób on ma zrezygnować i przesiąść się w inny środek transportu?
Na koniec. 7 kwietnia wybory samorządowe. Kto będzie prezydentem Wrocławia? Ale proszę nie marzyć, tylko tak realnie odpowiedzieć na to pytanie. Panie Dariuszu.
Panie redaktorze, liczę, że będzie to Łukasz Kasztelowicz i że mieszkańcy wybiorą rzeczywiście nowy pomysł na Wrocław i chociażby nawet jak nie w pierwszej turze, to w drugiej turze spotkamy się czy z kandydatką, czy z kandydatem, no kimkolwiek on by nie był, bo nie chcę wymieniać imion i nazwisk, ja liczę i kibicuję i wspieram Łukasza Kasztelowicza.
Mamy 6 kandydatów na prezydenta, bądź prezydentkę, w tym 1 kobietę. Mamy nadzieję, że wrocławianie dokonają właściwych wyborów zgodnie z ich poglądami i sumieniem. Także najważniejsze, żeby 7 kwietnia poszli do urn i zagłosowali. I na to serdecznie, do tego serdecznie namawiam.
Magdalena Piasecka, radna sejmiku województwa dolnośląskiego i kandydatka na radną, lista we Wrocławiu, miejsce numer 4, jak dobrze pamiętam. I Dariusz Piwoński, radny Rady Miasta Wrocławia, także kandydat do Rady Miejskiej. Już powiedzieliśmy, pozycja dwójka, numer 2, pomimo tego, że jest liderem tej listy. I okręg, okolice Gądowa.
Kozanowa, Pilczyc, Szczepina.
Zapraszamy do pójścia 7 kwietnia do wyborów i dokonania właściwych wyborów. Dobrego dnia wszystkim życzymy.
Dziękujemy bardzo.
Poranny gość Radia Rodzina.